poprzez poszukiwanie i dokonywanie tego, co było niemożliwe. A niska poprzeczka to nuda. Wysoka poprzeczka, no tu potrzebne są cuda. I tak jest. My żyjemy w świecie, szczególnie w zasadzie gdziekolwiek nie udacie się na świecie. W szkole, a ci, którzy mają piątki, szóstki, no uważamy ich albo za oszustów, albo oceniamy ich za to, krytykujemy i tak dalej, i tak dalej. Staramy się ich ściągnąć do naszego poziomu najlepiej, żebyśmy my nie wyglądali źle oczywiście. Ale wiecie, Bóg mówi, że my mamy być inni. A Bóg mówi, że jest coś większego dla nas. Co to znaczy żyć ponad przeciętność? To znaczy nie pozwolić, aby presja większości formowała i kształtowała nasze życiowe standardy, czy nasze życiowe zasady. Żebyśmy nie pozwolili, aby inni obniżali nasze życiowe zasady, żebyśmy starali się celować w ten... stawiali sobie zbyt wysoką nawet poprzeczkę czasami. Otwórzcie Rzymian 12 rozdział. Bardzo znany nam werset jest pierwszy i drugi. I przeczytamy dokładnie drugi werset. Rzymian 12, 1 i 2. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. W świetle tego, jak wielki jest Bóg, my powinniśmy złożyć swoje ciała w ofierze. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i przeciętne. Nie, i doskonałe, proszę Państwa. On, bracia i siostry, on nas powołał, żebyśmy my byli inni, żebyśmy nie upodabniali się do świata. Tak, oczywiście Paweł mówi w swoich listach, że on stał się wszystkim dla wszystkich, żeby niektórych pozyskać. Nie mówię wbrew temu. Oczywiście my chcemy być pokorni przed innymi. My chcemy, mówiąc o tym, że mamy żyć na przeciętność, ja nie mówię, że mam patrzeć w dół na wszystkich innych. Absolutnie nie. Ale ja mam celować w swoim osobistym życiu, żeby robić wszystko, co mogę. Żeby robić wszystko jak najlepiej, jak mogę. Dlaczego? Bo Bóg, który jest wielki, o którym jest mowa w 11 rozdziale Rzymian, ten Bóg, który w 33 wersecie 11 rozdziału jest powiedziane o głębokości bogactwa i mądrości poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego. Ten Bóg, którego wyroki są niezbadane, którego myśli są niewyśledzone, Jego drogi, ten Bóg powołał nas, żebyśmy naśladowali Jego. I wtedy, kiedy my staramy się osiągnąć doskonałość, kiedy my staramy się walczyć o to, żeby być jak najlepszym dla Jego chwały i o Jego mocy, za pomocą Jego mocy, no to wtedy właśnie, wtedy On otrzymuje chwałę. Możesz włączyć pierwszy slajd? Ja mam pytanie takie dla was. Kto z was lubi kury? Ktoś lubi kury? Tak? Okej, dobra. Ta mała... Jak się mówi? O, kurczątko właśnie, uciekło mi. To małe kurczątko wygląda bardzo ładnie. Następne zdjęcie. Wiecie, nie wiem jak wy, ale szczerze powiedziawszy, pomimo tego, że kury są fajne i dużo z nich korzystamy, szczególnie w Polsce, moim marzeniem w życiu nie jest być jak kura. Nawet gdybym miał taką willę. Dawaj, jakbyś mógł podać następny slajd. Albo nie wiem, takie, no dość ładne kurniki, ale powiem wam, nawet gdybym miał najlepszy kurnik, taki jakby nawet zamek, to wiecie, mimo wszystko nie chciałbym być kurą. Mimo wszystko, nie chciałbym być jak kura. Są fajne, wiecie, był pewien facet, który pewnego dnia jechał sobie autem przez wieś i musiał zwolnić, wiecie, do 20 i biznesmenem był, śpieszył się. Nie był zadowolony, ale zwolnił do 20. Patrzy, obok niego biegnie kura. No i więc patrzy na prędkościomierz, 20 km na godzinę. Niezła ta kura, no jać. Więc przyspieszył trochę, żeby wiadomo, żeby mu nie przeszkadzała i tak dalej. No i przyspieszył trochę do 50, a ta kura dalej za nim. No i on się tak patrzy, co, do 70, ta kura dalej za nim. W końcu musiał się zatrzymać, dobra, tam spóźni się na spotkanie, ale wrócił, odnalazł tego gospodarza w tej wsi i mówi do niego, słuchaj, ty wiesz, że ty, jechałem i widziałem twoją, znalazłem twoją kurę na ulicy i ona biegła 70 km na godzinę. No nie wiem, jak to zrobić, w ogóle zauważyłem, że ona ma 3 nogi, ta kura. No i on mówi, no słuchaj, wiesz, kwestia jest taka, że no ja skończyłem biochem i bardzo interesuję się tymi sprawami i tak dalej, no i w rodzinie naszej my bardzo lubimy jeść kurze mięso, no i szczególnie no, jestem ja, moja żona i mój syn, no i bardzo lubimy jeść nóżki. No a że kura ma 2 nóżki, no to wyhodowałem taką, która ma 3. No i ten biznesmen zapytał się, no i co, no i dobre są, smakują? No właśnie nie wiem, bo nie potrafimy ich złapać. Okej? Okay? No więc, ale wiecie, nawet nie chciałbym być taką kurą na sterydach, okej? Okay? Nie chciałbym. Kiedy Bóg mówi, że mamy odmienić się od tego świata, On nie mówi, że ma nam urosnąć 3 noga. Nie. On mówi, że mamy być kompletnie inni. Jakbyś mógł rzucić następny slajd. Nie mamy grzebać w ziemi, jak kura, szukając. Wiecie, kury bardzo często one nie wychylają się. Od czasu do czasu tylko jedna zerknie, dobra, wszystko w porządku, idziemy dalej. Ale następny slajd. Wiecie, ja w swoim życiu... Następny slajd myślę, tak. A, już koniec? Nie, jest z czarnej, potem jest jeszcze. A moim pragnieniem byłoby być jak orzeł w swoim życiu. Ja nie chcę być jak kura, ja chcę być... jeszcze masz dawać następny. Ja chcę być jak taki orzeł, który on wznosi się ponad pasma górskie. Nie chcielibyście być takim orłem? To jest odmienione życie. To jest odmienione myślenie. Wiecie, Bóg chce, żebyśmy my się wznieśli jak orły nad tą codziennością, w którym żyjemy. Nie dlatego z powodu tego, jak wielcy my jesteśmy, ale z powodu tego, jak wielki Bóg jest. On stworzył takie majestatyczne zwierzęta, które, wiecie, one mieszkają w niedostępnych dla ludzi miejsc. One mieszkają w wysokich miejscach, gdzie bardzo trudno się dostać. One szybują, ale wiecie, co ciekawe, orły szybując, one jak już uniosą się, one szybują i one opierają się na sile wiatru, który jest pod nimi. Wiecie, tak samo my mamy polegać na Bogu. Tak samo my mamy wznieść się nad przeciętność. Bóg chce, żebyśmy byli inni. W Efezjan 1:5 jest powiedziane, w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni. Znacie kogoś, kto jest nienaganny? No to jest wysoka poprzeczka! Znacie kogoś, kto jest w 100% święty z własnych zasług? Nie, to jest wysoka poprzeczka. Bóg chce, abyśmy byli inni. On chce, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. On nas przeznaczył do tego przez Jezusa Chrystusa. On dał nam to, co nam potrzeba, żeby osiągnąć, żeby to osiągnąć. Zobaczmy, jaki jest w tym problem. 2 Koryntian, 4 rozdział. Wiecie, jak otwieracie tam w Rzymian 12, w 2 rozdziale było powiedziane, że my musimy to zrobić przez odnowienie umysłu swego. I zobaczymy, że kluczem... 2 Koryntian, otwierajcie, 4 rozdział na razie. 2 Koryntian, 4 rozdział. I tam jest powiedziane w Rzymian, że mamy odnowić swój umysł. I to jest pewna, chyba główna przyczyna, dla którego większość z nas... ja przynajmniej... No niestety, ale większość czasu spędzam w swoim życiu jak kura. Walczę o to stale, żeby być orłem. I powód jest właśnie dlatego, że ta cała bitwa nie toczy się w takim widzialnym świecie. Ta cała bitwa toczy się w naszym umyśle. My mamy się przemienić, my możemy stać się jak orły przez odnowienie umysłu swego. Tylko że problem znajdujemy w drugim Koryntian, 4 rozdział od 3 do 4 wersetu. Mógłbym poprosić, aby ktoś przeczytał ten werset?
A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną. których Bóg świata tego zaślepił umysł niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.
Widzicie, problem jest taki, że szatan, on efektywnie już zaślepił umysły niewierzących, powodując presję rówieśniczą dookoła nas, która nas ściąga w dół, ale wiecie co, on też jest mistrzem zaślepiania naszych oczu, naszych duchowych oczu. On chce, żebyśmy wierzyli, że nie damy rady, że nie ma sensu spróbować wyrecytować taki cały psalm, bo ja nie mam takiego umysłu. Wiecie, Bóg, jest wiele wierzących, którzy niestety, często my chodzimy z takimi zaślepionymi umysłami. Często my poddajemy się tej presji rówieśniczej. Ale my mamy nie tak żyć. Szatan chce oszukać nas, abyśmy wierzyli, że mamy przypodobać się i być jak kura i nie wychylać się. Wiecie, była pewna jedna historia, jeden film, który widziałem raz, bardzo, bardzo ciekawy, pod tytułem Niewidzialny Człowiek. I ten historia była o bokserze. Bokser, który został oskarżony o morderstwo. On twierdzi, że został wrobiony, więc on w momencie, kiedy został oskarżony o morderstwo, uciekł do swojego teścia, do swojej żony i oni byli akurat w laboratorium i oni stworzyli coś, co on mógł wypić i stał się niewidzialny. No i potem ten niewidzialny człowiek oczywiście musiał ściągnąć wszystkie ciuchy, żeby był kompletnie niewidzialny i on mógł się pojawiać w ten sposób i znikać jakby trochę. Zakłada jakieś maski, żeby go było widać i tak dalej, ale co on zrobił? No, on poszedł, wybrał jakiegoś mięczaka z ulicy i spróbował jego użyć, wprowadził go w ring, zaczął go uczyć boksować, ten gościu w ogóle nie wiedział, co ma robić ten mięczak, ale wprowadził go w ring i zaczął boksować i starał się przez to doprowadzić go do finału, żeby móc udowodnić swoją niewinność, bo wierzył, że kiedy pokona tam któregoś gościa, to właśnie wtedy będą starali się jego wrobić też. No więc on wchodził na ring razem z tym mięczakiem, no tylko, że on był niewidzialny, ten bokser. No i wchodzi na ring i ten mięczak, on tam stał, on był taki malutki i grubiutki i on tak tylko tak stał i się rozgląda i tak robił. I ten niewidzialny gość, on zadawał ciosy. No i cały problem polegał na tym w tym filmie, że ci przeciwnicy, oni nie wiedzieli, skąd lecą te ciosy. To nie było logicznego sensu, bo ten mały nawet ledwo ruszał pięścią, nawet nie mógłby ich sięgnąć. Ale ciągle dostawali, nie mieli pojęcia skąd. W końcu, pod koniec filmu, w finale, ten gość, który tak walczył o zwycięstwo, skapnął się, że chyba jest ktoś drugi, z kim walczy. Bo to nie ma kompletnie sensu. Jednego razu udało mu się trafić tego niewidzialnego gościa. No i w każdym razie film się skończył na tym, że tak udowodnili, że on został wrobiony, ten człowiek. Ale wiecie, ona ilustruje bardzo dobrą prawdę, szczególnie która tyczy się naszego życia. Że my tak naprawdę problem z tym, dlaczego nie wznosimy się jak orły, jest często dlatego, że my zapominamy, że nasz wróg jest niewidzialny. My zapominamy o tym, że nasz wróg, on stara się zaślepiać nasze oczy i on jest najlepszy w tym. Ta cała walka toczy się o nasz umysł, który, no, szatan jest specjalistą w przechytrzeniu. I kiedy my już zidentyfikujemy, zdamy sobie sprawę, przypomnimy sobie o tym, kto jest prawdziwym przeciwnikiem, wtedy jesteśmy w stanie, mimo tego, że go nie widzimy, trafić. 2 Koryntian, 2 rozdział, mówi troszeczkę o tym. Chwała Bogu, nasz przeciwnik nie jest nieznany nam. My mamy go opisany w Słowie Bożym. 2 Koryntian, 2 rozdział i 10 werset mówi tak. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja, gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa, aby nas szatan nie podszedł Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. No i w kontekście tego fragmentu widzimy, że chodzi o wybaczenie. O wybaczenie bratu, siostrze, czy nawet niezbawionym ludziom. Dlaczego? No tutaj autor Paweł pisze do Koryntian i ich ostrzega o tym, że jeśli nie będą wybaczać, on mówi, ja wybaczyłem, bo jego zamysł szatana jest mi dobrze znany. Jest nam dobrze znany. My wiemy, że on przez niewybaczanie działa przeciwko nam. Więc chwała Bogu, my wiemy na podstawie Słowa Bożego, że my wiemy, jaki jest zamysł szatana. My wiemy, jest dużo różnych sposobów, które Bóg ujawnia w swoim Słowie. Ostrzega nas, uważaj na to, uważaj na tamto. Efezjan 6 rozdział mówi nam o tym, jak możemy przeciwstawić się temu. Efezjan 6 rozdział. Więc walka cała toczy się o nasz umysł. I my musimy pamiętać, kim my jesteśmy w Chrystusie. Że On powiedział, że my jesteśmy sprawiedliwi, jeśli zaufaliśmy Jemu. Że my mamy moc, żeby przezwyciężyć złego w oparciu o Niego. Że jeśli On powołuje nas do tego, żeby coś zrobić dla Jego chwały, On nas też wyposaża. I w Efezjan 6 rozdziale od 10 wersetu jest mowa: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie więc całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. My mamy, żeby unieść się jak orły, pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, jest pamiętać, gdzie toczy się bitwa. My musimy pamiętać, że bitwa toczy się o nas umysł. Druga rzecz, musimy pamiętać, żeby umacniać się w Panu i w potężnej mocy Jego. Ja nie mówię o tym, żeby podejmować się jakichś niesamowicie wielkich rzeczy, które są po prostu głupotą. Nie, my mamy się umacniać w Panu i w potężnej mocy Jego, aby robić to, co On od nas chce. I my mamy polegać na Jego mocy. On w 1 Piotra jest powiedziane, że... sekundkę. 1 Piotra, otwórzmy. 1 albo 2 Piotra. Trochę mi ucieka ten fragment czasami. Chyba 2 Piotra. Na samym początku listu... Tak, 2 Piotra, 1 rozdział i 3 werset. Mówi, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Innymi słowy, On dał nam wszystko, co nam potrzebne jest, żeby być nienagannym przed obliczem Jego w miłości. On nas do tego przeznaczył. On nas do tego powołał. On nas do tego wyposażył. On nie powołał nas do tego, żeby być kurami. A On powołał nas do tego, żeby być jak orły. A więc my mamy wszystko, co potrzebujemy w Chrystusie, żeby oprzeć się temu. Ale tak jak tutaj w Efezjan jest napisane, my mamy te rzeczy i mamy umacniać się w potężnej mocy Jego. Ale żeby to zrobić, on mówi w następnym wersecie, że mamy przywdziać całą zbroję Bożą. I wiecie co? Tutaj jest dużo różnej broni. Mamy dużo. Mamy zbroję Bożą, czyli mamy miecz. Mamy. Może pomóżcie mi. Jakie tutaj mamy narzędzia i czym się charakteryzują w duchowym świecie? Czyli na przykład mamy miecz Słowa Bożego, to wiemy, tak? Jakie jeszcze tutaj narzędzia mamy w Efezjan 6 rozdziale? Tarcze, czego, pamiętacie? Tarcze wiary, tak? Którym możemy ugasić wszystkie pociski złego. Co jeszcze? Przyłbice zbawienia. My dzięki swojemu zbawieniu możemy pamiętać, że te kłamstwa na te... który szatan rzuca w nasze strony, że my nie damy rady, że my jesteśmy tak, popadliśmy w grzech, my możemy tą przyłbicą zgasić tego, przyłbicą zbawienia, tego, że On nas już wykupił. Więc tak, i co jeszcze? Miecz ducha, którym jest co? Słowo Boże. Chwała Panu za to. Co jeszcze? Chyba jeszcze jest parę. Pancerz sprawiedliwości, czyli... My zakładając Jego sprawiedliwość, a nawet starając się sami walczyć o swoją sprawiedliwość, my dzięki temu możemy się ustrzec od różnych oskarżeń. Co jeszcze? Mamy coś jeszcze tutaj? Tak, mamy buty. I obuwszy nogi, do czego? Aby być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. Wiecie, i Bóg nam dał taki arsenał narzędzi. A w zasadzie tutaj Paweł, pisząc do Efezjan, on pisze to tak jak... On pisze o stroju rzymskim dosłownie. Nie było lepszego ubioru, nie było lepszych narzędzi niż te, którzy mieli Rzymianie w tym czasie. To byłoby tak jak dzisiaj mówić o najlepszym F-16. Czy on mówi, weźcie te narzędzia, które Bóg nam dał i przywdziejcie je sobie. Tylko problem jest taki, wiecie, że gdybyśmy dali na przykład Kubie taki prawdziwy rzymski miecz, myślę, że miałby problem. Bo tym mieczem jeszcze trzeba się umieć posługiwać. Niby to taka prosta rzecz, jak wielki nóż, ale jest niesamowicie ciężki. Potrzebuje niesamowicie dużej ilości ćwiczeń, żeby móc umieć z niej dobrze korzystać. Oczywiście sam miecz, sam w sobie, nawet komuś, kto nie umie się nim posługiwać, może troszeczkę coś zda radę zrobić. Ale bez ciągłego korzystania z tych narzędzi, z tej zbroi, my nie będziemy w stanie ich używać dobrze, kiedy przyjdzie na to czas, kiedy przyjdzie na to potrzeba. Zobaczcie, 2 Tymoteusza, 4 rozdział. 2 Tymoteusza, 4 rozdział. I 2 i 3 werset, gdyby ktoś mógł przeczytać.
Głoś słowo, bądź pogotowy w każdy czas. Dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie cierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho płeczy.
Zobaczcie, my mamy używać tej zbroi w czas dogodny i niedogodny. My mamy głosić słowo, mamy używać miecz ducha wtedy, kiedy jesteśmy gotowi i wtedy, kiedy nie jesteśmy gotowi. 1 Piotra 3,15 mówi, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenie się z nadziei waszej. Bóg nas powołuje do tego, żeby być orłami. On, żeby to robić, my musimy pamiętać, że wojna toczy się tutaj, w naszym umyśle. Musimy pamiętać o tym, że nasz przeciwnik jest niewidzialny, ale że Bóg dał nam moc. On dał nam zbroję, on dał nam to, co potrzebujemy, żeby przezwyciężyć przez poznanie Jego. My możemy przezwyciężyć. Ale trzecia rzecz, którą musimy zrobić i pamiętać, jest, musimy korzystać z tej wiedzy, z naszego świadectwa, które mamy. Każdy wierzący ma świadectwo własnego nawrócenia. I może zaświadczyć, jakich niesamowitych rzeczy Bóg zrobił w waszym życiu. Nie musisz być jakimś niesamowitym ewangelistą, żeby podzielić się ze swoim sąsiadem Ewangelią. Martwimy się często, no ale co jeśli zada pytanie, na które nie mogę odpowiedzieć? No pamiętajcie, że największą porażką nie jest, końcem świata nie jest ponieść porażkę, ale nie podjąć się wezwania. Wiecie, Bóg, On ciebie powołał do tego, żeby dzielić się ze swoimi przyjaciółmi w szkole, żeby dzielić się ze swoimi znajomymi w robocie, żeby być zaangażowanym w kościele. Jeśli On powołał cię do tego, On cię do tego przysposobi. On jest za to odpowiedzialny, żeby dać ci słowa. Oczywiście nie znaczy to, że nie mamy się przygotowywać. Ale jeśli Bóg daje okazję, a daje ich wiele i często ich nie dostrzegamy, to my mamy korzystać z tego. I powiem wam, im więcej korzystacie z tego, tym bardziej cudowne będzie wykorzystywanie tego miecza ducha, tej tarczy wiary. To stanie się po jakimś czasie ten miecz, pomimo tego, że jest niesamowicie ciężki i niesamowicie wielką ma moc, stanie się wydłużeniem naszej ręki. Wydłużeniem tego, co my chcemy, tego wydłużeniem Bożej ręki nawet, tego, co On chce dokonać w naszym przez nasze życie. Wiecie, On chce, żebyśmy my byli biegli w posługiwaniu się tymi rzeczami. Zobaczmy 2 Koryntian 10:3, z którego brat czytał. Mówiłem, że bardzo, bardzo, bardzo fajnie się potoczyło już dzisiejsze nabożeństwo ku temu. 2 Koryntian 10 rozdział i od wersetu 3. Mogę poprosić brata, żeby przeczytać jeszcze raz od 3 do 5? Przeczytać czy powiedzieć, obojętnie.
Od
3
do
5? Tak.
Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, z którym walczymy, nie jest cielesny, gdyż ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, i też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się posłuszeństwu Chrystusowi.
Zobaczcie, co tutaj jest napisane. Jest powiedziane, że my ten oręż, którym walczymy, nie jest cielesny, ale ma moc burzenia małych miasteczek, nie, warowni dla sprawy Bożej. My musimy pamiętać, ja nie mówię tutaj o tym, żebyście próbowali robić szalone rzeczy dla własnej chwały, bo to się nie uda, okej, na bank. No, może wam się udać do pewnego momentu, ale koniec końców wiemy, że nagrody przysługują w niebie, te prawdziwe, te, które, o które warto walczyć. Ale tutaj jest powiedziane, że my burzymy te warownie dla sprawy Bożej. Jest powiedziane, nim też unicestwiamy co? Złe zamysły. Widzicie, ta bitwa znowu, ona nie toczy się między nami a niewierzącym człowiekiem. Ona toczy się w naszym sercu i w jego sercu. Przeciwnikiem nie jest niewierzący człowiek, przeciwnikiem są złe zamysły, które są. Ja powiedziałbym nawet, że być może często przeciwnikiem nawet nie jest sam szatan, ale nasze błędne myślenie. Że przeciwnikiem często jest nasza po prostu zła natura. Nie sądzę, że możemy zawsze obwiniać szatana za każdy błąd, który popełniamy. Bo my jesteśmy odpowiedzialni również przed Bogiem. Ale tutaj jest powiedziane, że my ten miecz Słowa Bożego, my tą tarczę wiary, my mamy wykorzystywać, żeby unicestwiać złe zamysły. My mamy sprawdzać, czy te moje myślenie chwali Boga, czy nie. Czy ono jest zgodne z Pismem Świętym, czy nie jest. I to umożliwia nam, Pismo Święte mówi, że my jesteśmy powołanymi dziećmi Bożymi. Jezus powiedział do swoich uczniów, że kiedy On odejdzie, oni będą czynić jeszcze większe rzeczy niż On. Dlaczego? Bo będą mieli Ducha Świętego. Oczywiście On chce czynić, może nie cuda uzdrawiania przez nas, ale On chce czynić cuda uzdrawiania serc ludzkich, przemieniania serc ludzkich. I wiecie co? To jest największa rzecz, cud w historii świata. Proszę, nie zapomnijmy o tym. Świadectwo zmienionego serca jest największym cudem historii wszechświata. W Piotra jest powiedziane, że nawet aniołowie pragną wejrzeć w to. Oni nie wiedzą, co to znaczy łaska. Aniołowie nie doświadczają łaski, ale my mamy łaskę. Wykorzystujmy to na Jego chwałę. Wiecie, jednym... Gwoli przypomnienia. Ja chcę być jak orzeł. Mam nadzieję, że ty też. I żeby to zrobić, musimy pamiętać, że walka toczy się o nasz umysł. Musimy pamiętać o tym, że szatan próbuje zaślepić nasz umysł. Musimy pamiętać o tym, że Bóg daje nam swoją moc. Ale żeby móc korzystać dobrze z tych narzędzi, które On nam daje w Efezjan, my musimy korzystać z nich jak najwięcej. I jedną ze sposobów, jaki możecie już w tym tygodniu zastosować to jest tylko przykład. Może Bóg wam położył jakoś inne zastosowanie na myśl, ale jedną z najlepszych sposobów, moim zdaniem, żeby zastosować to, jest, żeby pomyśleć o tym, jakie możliwości wy macie dookoła siebie, żeby służyć Bogu. W tym zborze. Bo za każdym razem, kiedy będziecie wybierać się, żeby służyć Bogu, żeby robić to, co On od was chce, będziecie wstawiali siebie na miejscach, w miejscach i w pozycjach, w których będziecie musieli korzystać z tych rzeczy. Bo przystaną ludzie, którzy będą chcieli was zniechęcić, szczególnie jeśli będziecie robić wielce szalone rzeczy dla Boga. A Bóg czasami chce, żebyśmy robili szalone rzeczy dla Niego, dla Jego chwały. Czasami te rzeczy, co są szalone dla mnie, być może dla was nie są aż tak szalone. Dla jednej osoby może być kompletnym szaleństwem spróbować wyrecytować cały psalm. I Bóg chce, żebyśmy ufając Jemu podejmowali się tego ryzyka. A więc pytanie, może możecie mi pomóc. Nie będziemy tego tym razem zapisywać, bo szkoda czasu w tej chwili. Ale powiedzcie mi, w jaki sposób myślicie, że przydałaby się pomóc, czy to w kościele? W jaki sposób wy możecie wykorzystywać te dary, które Bóg wam dał, aby nauczyć się używać tej broni lepiej? Jakie różne rzeczy możemy robić na Jego chwałę? W jaki sposób możemy się zaangażować? Myślę, że macie dużo.
Żyć na Jego chwałę.
Żyć na Jego chwałę? Mhm. Czyli wśród naszych, chodzi ci pewnie wśród naszych rówieśników i tak dalej, tak? Że...
Mhm.
Okej. W taki bardzo praktyczny sposób. Możemy recytować wiersze. Możemy... Co jeszcze możemy robić?
Roznosić Biblię.
Co jeszcze możemy zrobić? Jakie są potrzebne w tym zmorze?
Myślę, że miłość roznosić.
Czyli taki bardzo praktyczny sposób to jest zadzwonić do brata i siostry. Podzielić, hej, przeczytałem ten fajny fragment. Albo po prostu... przynieść, nie wiem, ciasto komuś, podzielić się tą miłością. Możemy to robić w przeróżne sposoby. Jak jeszcze możemy? W taki bardzo praktyczny sposób. Ja nie mam wszystkich odpowiedzi, więc musicie mi pomóc. No? Pomagać chorym, odwiedzać chorych. Wiecie, kiedy przychodzi ktoś nowy do zboru, wiecie, jakim wielkim zachęceniem jest dla nich po prostu przywitać, porozmawiać, wiecie, oprowadzić, wytłumaczyć, co się dzieje zwykle w trakcie nabożeństwa. Dla nas jest normalne, że przychodzimy i jest to, potem jest tamto, potem jest ciasto, a potem idziemy. Ale nowa osoba nie zawsze to wie i jest niesamowitym zachęceniem. Pamiętam, kiedy byłem w Stanach i byłem w różnych zborach, zbierając wsparcie, to dla mnie było zachęceniem, bo tradycje w zborach były przeróżne i nawet ja, będąc w różnych zborach przez całe swoje życie, nie wiedziałem, o co chodzi. Było wielkim zachęceniem, kiedy ktoś mógł podejść do mnie i powiedzieć: hej, cześć, mam na imię tak i tak, i przedstawić tą osobę, przedstawić tamtą osobę. Co jeszcze?
Modlić się za innymi,
jak brat powiedział. Dobra myśl przewodnia dzisiejsza. Modlić się za innymi. Możemy śpiewać Jemu na chwałę, możemy uczyć się nowych rzeczy. Są bracia, którzy zajmują się sprzętem. Hej, i może nie umiesz jakoś niesamowicie, ale jest dobrze spróbować, nauczyć się czegoś nowego. Bóg chce, żebyśmy się podejmowali ryzyka dla Jego chwały. W jaki sposób ty możesz się zaangażować? Dla każdego z nas to będzie w inny sposób. Wiecie, często młodzież ma takie dziwne wniemanie o mnie, o moich siostrach, że my urodziliśmy się z tymi wszystkimi talentami. To jest nieprawda. Bóg oczywiście dał nam dużą część, On dał nam wszystko to, co te talenty, które mamy, ale w dużej mierze, powiem wam, zasługa polega na tym, że Bóg użył moich rodziców, żeby nie pozwolić mi się wycofać od okazji, żeby służyć Jemu. Pierwszy raz, kiedy grałem na gitarze, mogę wam powiedzieć, było 4 miesiące po tym, jak zacząłem się uczyć i grałem na obozie naszym Zakopanym. I normalnie pot się ze mnie lał. Ale grałem i śpiewałem i starałem się. To pewnie nie wyglądało zbyt pięknie, ale to było już dobre 8 lat temu przynajmniej. I ty też możesz się nauczyć może nowych po prostu zdolności. Jakich zdolności mógłbyś się nauczyć, żeby użyć dla Bożej chwały? Jakie rzeczy tutaj są potrzebne? Jakie nowe inicjatywy można by było się podjąć? Ja jestem 100% pewien, że bracia tutaj prowadzący, że pastor, oni starają się w was zaangażować. Ale czy pozwolicie? Czy pozwolicie Duchowi Świętemu wziąć te narzędzia, ten miecz, tą tarczę wiary, ten pancerz sprawiedliwości i pozwolicie mu postawić was na ryzykownym miejscu? Pozwolicie mu na to? Jeśli on was powołał do tego, ja nie mówię do tego, żeby teraz o własnych siłach starać się wymyślić coś, co jest niemożliwe i do czego Bóg was nie powołał i starać się to robić. Nie, ja mówię o tych rzeczach, które Bóg stawia przed nami. Codziennie, co tydzień, co miesiąc, o tych możliwościach. Wiecie, jak zaczniemy te rzeczy wykorzystywać, możemy szybować jak orły. Nie dlatego, że my jesteśmy jacyś wspaniali, ale dlatego, że mamy Boga, który jest ponad wszystko. A dlatego, że On potrafi dzięki swojemu słowu zniszczyć te warownie, które próbują nam wmówić, że my nie damy rady nawet z Bogiem. Że nas nie stać na to. Wiecie, nie ma takiej sytuacji, do której, takiej służby, do której Bóg by cię nie powołał, do którego by cię nie uzdolnił. To są oczywiście też trudne. Trudno jest te rzeczy robić, no ale warto jest podjąć się ryzyka. Wiecie, legenda głosi, że był pewien człowiek, który był zgubiony na pustyni. I on tak zgubiony, już tułał się po tej pustyni, był całkiem spragniony. I tak w oddali zobaczył taką małą chatkę, już kompletnie zrujnowaną, ale podszedł tam już ostatkiem sił i rozglądał się, przynajmniej znalazł cień trochę. I zaczął szukać wody. Szukając tej wody, on szukał, nie mógł nic znaleźć. Potem zobaczył przez okienko chatki, że tam troszeczkę dalej jest pompa. Wybiegł do pompy i zaczął pompować i nic, żadnej wody. On upadł do tyłu, troszeczkę ostatkiem sił i zobaczył tam troszeczkę, no zaraz obok pompy w zasadzie, zobaczył taką małą, jak się mówi? Tak, słoik, dziękuję. Zobaczył mały słoik i tam była notatka. Ten słoik miał wodę i zobaczył na notatkę. W notatce było napisane, musisz wlać tą całą wodę do pompy, żeby ta pompa zaczęła działać. Bo tak działały stare pompy szczególnie, nie? Że trzeba było wlać trochę wody, żeby ona zaczęła wyciągać resztę. Bo tam napisane, że on musi wlać całą tą wodę do pompy. No i PS, pamiętaj, żeby wypełnić później ten dzbanek, ten słoik. No i pytanie, kto wie, czy ta pompa nadal działa? Kluczem jest to, że było w liście napisane bardzo wyraźnie, że musi wylać całą wodę. Pytanie, czy zaryzykować, wlać tą całą wodę, żeby może dostać świeżą, niekończący się zapas wody? Czy po prostu bezpiecznie to zrobić i wiecie, wziąć tego łyka, i może przeżyć jeszcze parę godzin, żeby może ktoś jeszcze przyjdzie na ratunek. I wiecie, on otworzył, powąchał, tak, czysta, świeża woda. I po długim namyśle zaczął wlewać z powrotem. Nad tą ostatnią kropelką zastanawiał się bardzo długo i zaczął pompować. I nic. Pompuje. Aż w końcu jakieś małe parę kropelek. I zaczęła trysnąć świeża woda. No on napisał, napił się, wypełnił swoje bidony, poszukał wszystkie inne miejsca, gdzie mógł znaleźć, co mógłby jeszcze wypełnić. No i napisał, zamknął ten słoik, napisał notatkę, dopisał PS. To naprawdę działa! I wiecie, tak samo jest z Bogiem. My musimy wszystko wylać, abyśmy mogli skorzystać z tego wielkiego planu, który On ma dla naszego życia. Czy ty jesteś gotowy Mu wszystko oddać? Zaryzykować wszystko na Jego chwałę? Nie dla własnej chwały, bo wtedy to się nie uda. Nie próbujcie tego. Ale czy jesteście gotowi Jemu oddać wszystko? On ma dla nas, On ma dla ciebie wielki plan. Tylko czy pozwolisz Mu z tego skorzystać? Pomódlmy się. Powstańmy do modlitwy.